Rozmowa kontrolowana.
A w naszym studiu Michał Guć, wiceprezydent Gdyni, rozmawia Agnieszka Michajłow.
Dzień dobry, panie prezydencie.
Dzień dobry.
A zacznijmy nie od Gdyni, a od właściwie Sopotu. Co pan myśli o pomyśle przyjmowania dzieci z syryjskiego Alepu, czego chcą między innymi władze Sopotu, co deklarują, o co apelują?
Z tego, co wyczytałem w uchwale Rady Miasta, to chodzi generalnie o przyjęcie uchodźców. Przypomnę, że taką deklarację składała też Gdynia. Występowaliśmy do MSZ-u w tej sprawie. Uważamy, że to, co dzieje się dzisiaj na Bliskim Wschodzie, to katastrofa, która dotyczy także nas, nas jako ludzi, i udzielenie wsparcia poszkodowanym przez wojnę jest no, takim po prostu ludzkim obowiązkiem. Stąd wystąpienie miast, jak widać Sopotu, Gdyni, myślę, że też wiele innych występowało. Natomiast oczywiście jesteśmy tutaj w jakimś sensie no, zależni od działań polskiego rządu, który na dzień dzisiejszy widać, że nie spieszy się z udzielaniem tego wsparcia.
Wyście tyle. Dostali jakąś odpowiedź? Był jakiś odzew?
Z tego, co wiem, to jeszcze nie. Myśmy deklarowali mniej więcej rok temu, później ponowiona była w grudniu tego roku, ubiegłego roku. Prezydent pisał do pana ministra w tej sprawie i chyba jeszcze nie dostaliśmy żadnej odpowiedzi.
Ale deklaracja jest wciąż aktualna.
Deklaracja jest wciąż aktualna.
Panie prezydencie, dlaczego Gdynia się wyłamuje i nie chce spalać swoich śmieci w planu spalarni dużej w Szadułkach?
No, można powiedzieć z jednego prostego powodu. Musimy się odpowiedzialnie zachowywać i dbać o pieniądze mieszkańców. Od samego początku, kiedy pojawił się pomysł budowy regionalnej instalacji do utylizacji termicznej odpadów, gminy z Komunalnego Związku Gmin Doliny Redy i Chylonki włączyły się w ten projekt. Mówimy tutaj nie tylko o Gdyni, ale również o Wejherowie, Rumi, Redzie, Kosakowie, gminie wiejskiej Wejherowo, Szemudzie. Wręcz współfinansowaliśmy opracowania, które miały doprowadzić do określenia tych warunków brzegowych i przygotowania procedury wyłonienia operatora. Natomiast po opracowaniu tych dokumentów okazało się, że mieszkańcy mieliby płacić dwukrotnie drożej niż płacimy w tej chwili.
A co dzisiaj robicie z tymi śmieciami takimi no, szczególnie trudnymi?
Spalamy je. To znaczy one nie są szczególnie trudne. One są, no
te
można powiedzieć,
tego
nawet
typu, tak?
W pewnym sensie atrakcyjne. Są instalacje, które są zainteresowane odbiorem tych odpadów energetycznych.
Tak?
Między innymi cementownie. I na dzień dzisiejszy Ekodolina organizuje przetargi i płacimy za utylizację tych odpadów od 150 do 170 zł za tonę. Natomiast to, co zaproponowały nam władze Gdańska, to cena dwukrotnie wyższa. No, nie możemy, mało tego, oprócz tego, że już na starcie cena miała być dwukrotnie wyższa, to mechanizm umowy, którą nasze gminy miałyby zawrzeć, jest taki, że będziemy musieli płacić taką cenę, jak spalarnia zażąda. Czyli krótko mówiąc, jeżeli w pewnym momencie z 300 zł zrobi się 400 albo 500, nie mamy możliwości wycofania się, tylko musimy nadal płacić.
A czy wy dzisiaj jesteście w takiej fazie trochę negocjacji, że będziecie teraz tak trochę właśnie mówić, nie wejdziemy w to, bo to jest za drogo, więc to jest jakieś pole jeszcze do rozmów, czy powiedzieliście już zdecydowanie stanowczo nie?
To znaczy, myśmy nie powiedzieli nie. Myśmy wspólnie wójtowie, burmistrzowie, prezydenci tych miast, które wchodzą w skład Komunalnego Związku Gmin i które są obsługiwane przez Ekodolinę, czyli zakład w Łężycach, przekazali prezydentowi Gdańska informację, że jesteśmy skłonni płacić cenę zbliżoną do obecnych cen rynkowych. I na to już nie dostaliśmy żadnej odpowiedzi. No, w kuluarach jakby wiemy, że na takich warunkach nie zostaniemy przyjęci do tego projektu. No i tyle. Nadal zarząd Ekodoliny działa. Cały czas te odpady, tę frakcję energetyczną utylizuje. Nie ma z tym problemu. Trzeba przypomnieć, że w tej chwili w Polsce buduje się szereg instalacji nowych. Do tego są jeszcze instalacje zagraniczne, bo już powoli też po nasze śmieci schylają się sąsiedzi z zagranicy. Także nie czujemy jakiegoś wielkiego zagrożenia. Pewnie, że dobrze byłoby mieć tutaj
no
na
właśnie,
miejscu...
No właśnie, bo o to chciałbym pana zapytać. To może sens sens w ogóle budowania tutaj spalarni? Ona przez wiele osób jest krytykowana. Część mieszkańców okolicznych jej nie chce. Skoro można się na śmieci wysyłać za granicę i to ma być jeszcze taniej, po co w ogóle budować spalarni?
No ale to już jest pytanie do tych, którzy...
Ale pana zdaniem to jest bezsensowne, budowanie spalarni w
Ja nie chcę oceniać, czy to jest bezsensowne. Gdańsk buduje wokół tego też projekt produkcji ciepła, rozprowadzania tego ciepła, być może w jakimś tam szerszym kontekście władze miasta uznały, że jest to dla Gdańska opłacalne. Natomiast, tak jak mówię, no odpowiadamy za mieszkańców, za pieniądze, które oni fizycznie płacą, bo przypomnę, że to nie są jakieś ogólne podatki, tylko to jest dodatkowo ta opłata śmieciowa, którą mieszkańcy uiszczają. No, Gdynia ją relatywnie niedawno obniżyła. Nie chcielibyśmy.
A Gdańsk
teraz...
mówi, że podobno to byłoby o 9%, mogłoby być drożej dla mieszkańca. Wy na to nie jesteście w stanie pójść? I czy to według pana nie byłaby taka kwota w Gdyni?
Pytanie, dlaczego mamy pójść na to, żeby było...
drożej.
Być może 9% drożej, tak, czyli no, o 1/10 na starcie, w momencie, kiedy, tak jak mówię, nie widzimy żadnego... Była taka teza, że w momencie, kiedy pojawi się zakaz składowania tej frakcji, ceny drastycznie skoczą.
Ten zakaz 2016 roku.
Ten zakaz się pojawił, ceny nie skoczyły, więc dlaczego mamy płacić więcej za coś, co za usługę, którą można mieć taniej, elastycznie. Jak na razie widać, że się ci potencjalni spalacze frakcji energetycznej raczej nie wycofują, chcą odbierać te odpady, więc trzymamy się tej wersji, którą mamy. Tutaj mówię, dodatkowym ryzykiem jest konstrukcja umowy, która nie daje nam żadnej kontroli nad kosztami, a jednocześnie zobowiązujemy się na kilkadziesiąt lat do przodu, że zawsze będziemy płacili tyle, ile spalarnia zarządza.
Ale rozumiem, że będziecie się przyglądać, zbudują spalarnię, jak się okaże, że to może być dla was atrakcyjne cena, bo to się przyłączycie.
Ale ja powiem tak, może się zdarzyć, wyobrażam sobie taką sytuację, że w pewnym momencie, jeżeli my nie wejdziemy jako Komunalny Związek Gminy, jako Ekodolina w ten projekt, a Gdańsk spalarnię wybuduje, to będą poszukiwali dodatkowego strumienia odpadów i będą przystępowali do przetargów, które organizuje Ekodolina. I na przykład okaże się, że wtedy właśnie na rynkowych warunkach będzie nam się to opłacało.
Panie prezydencie, pan uważa, że potrzebujemy jakichś szczególnych rozwiązań, jeśli chodzi o budowę metropolii, takich prawnych w Polsce? I w którym momencie jesteśmy?
Powiem tak. No, na pewno ciekawe jest to, co się wydarzyło w GOM-ie, czyli Górnośląskim Obszarze Metropolitalnym, a mianowicie ustawa, która kieruje tam dodatkowy strumień środków, bo przypomnę, że z jednej strony integrowanie różnych usług jest oczywiście atrakcyjne dla mieszkańców i w takich metropoliach jak nasza, czy właśnie jak gminy Górnego Śląska, gdzie tak naprawdę te granice pomiędzy gminami są niewidoczne i ludzie je przekraczają, podróżując do domu, pracy, szkoły. Rozwiązania integrujące różnego rodzaju usługi są bardzo potrzebne, ale też trzeba sobie powiedzieć, one kosztują. W związku z tym formuła, w której rząd dokłada w pewnym sensie, bo oddając część podatków tak naprawdę dokłada z budżetu państwa do tego, żeby takie usługi organizować, jest to na pewno atrakcyjne i w sytuacji, w której przypomnę, od wielu lat mamy chociażby problem z kwestiami wspólnego biletu, ponieważ okazuje się, że jeżeli wspólny bilet objąłby również SKM-kę, to oznaczałoby to utratę dopłat z budżetu państwa, a więc podwyżkę cen biletów, tak? Gdyby pojawiło się rozwiązanie właśnie takie, w którym są dodatkowe środki, to być może można by ten model finansowy zbudować.
A ta Metropolia Śląska, z tego co wiem, to ta ustawa specjalna jest teraz w Sejmie. A jaka jest możliwość, nie wiem, wystąpienia z inicjatywą, przeprowadzenia takiej ustawy specjalnie dla aglomeracji, dla Metropolii Trójmiejskiej? Ktoś w ogóle o tym
możliwość
myśli?
Jest, bo wystąpiliśmy już o to kilka miesięcy temu do pani premier.
Bez odzewu?
Wystąpienie było w imieniu Stowarzyszenia Obszaru Metropolitalnego. Powiem szczerze, nic mi nie wiadomo, nie zostaliśmy poinformowani. Przypuszczam, że dostalibyśmy taką informację, gdyby była jakakolwiek odpowiedź, więc wydaje się, że na razie bez odzewu.
Panie prezydencie, zakończyły się takie spotkania konsultacyjne z mieszkańcami w Gdyni. które dotyczą programu rewitalizacji, tak można by chyba powiedzieć. Ten program, w tym programie mówi się w sumie o 100 milionach złotych. Czego oczekują gdynianie, co się jakby, czego się nie spodziewaliście albo czego się spodziewaliście po tym programie?
Powiem tak. Można powiedzieć, że w większości spodziewaliśmy się, czego oczekują. Przypomnę, że w Gdyni jest aż 6 obszarów, które zostaną poddane rewitalizacji i każdy obszar jest inny. Zupełnie inne potrzeby są w rejonie ulic Zamenhofa Patachackiego na Chylonii, a zupełnie inne dla przykładu na Meksyku czy Pekinie. Program rewitalizacji tworzyliśmy przez dobrych kilka miesięcy. Było wiele spotkań z mieszkańcami, były różnego rodzaju badania, i one pozwoliły nam opisać w programie te wszystkie potrzeby, które zgłaszali mieszkańcy, i w tej chwili można powiedzieć, to uważne słuchanie procentuje, bo kiedy biorę udział w spotkaniach konsultacyjnych gminnego programu rewitalizacji, okazuje się, że tak naprawdę mieszkańcy raczej dopytują o szczegóły, natomiast prawie nie zgłaszają już nowych postulatów. To wszystko, co zwerbalizowali wcześniej, w czasie wcześniejszych spotkań, znalazło się w programie. No, to, co przed nami, to oczywiście wdrożenie tego w życie. Tak jak pani redaktor powiedziała, na dzień dzisiejszy około 100 milionów złotych jest już zapisane jako środki, które trafią do tych obszarów. Częściowo są to środki pozyskane z Unii Europejskiej, częściowo są to środki gminy. Myślę, że tak naprawdę realnie tych pieniędzy będzie więcej, bo pojawiają się też pewne wątki w otoczeniu obszarów rewitalizowanych. No, nie możemy z nich robić takich zamkniętych enklaw, więc realnie pewnie tych środków będzie nieco więcej.
A gwarancja finansowania ze strony władz Gdyni jest taka deklaracja, że na przykład, nie wiem, za 2 lata się okaże, że na coś brakuje pieniędzy, bo trzeba wydać, nie wiem, na szkoły, na inne rzeczy w Gdyni.
Ja powiem tak, ja liczę na to, że za 2 lata to w ogóle większość z tych zadań będzie już zakończonych albo na dalekim etapie realizacji. Chcemy to robić szybko, mamy świadomość, że w wielu z tych rejonów mieszkańcy bardzo długo czekali na podwyższenie jakości życia i chcemy w tej chwili... Często na tych spotkaniach z mieszkańcami, na których uczestniczę, ludzie mówią, ale my nie wierzymy. Nam już obiecywano wiele razy i potem nie dotrzymywano.
Trochę trudno im się dziwić.
Ja mówię, proszę państwa, nie musicie mi wierzyć. Dajcie jeszcze tych kilka miesięcy, kilkanaście tygodni. Pierwsze na Zamenhofa Patachackiego w tej chwili rozstrzygamy przetarg, więc można się spodziewać, że na wiosnę już koparki wjadą na plac budowy i zacznie się tam inwestycja, na którą mieszkańcy czekali od lat. W innych rejonach różnie. Na Oksywiu, na Witominie musimy przygotować dokumentację, ale też chcemy to robić taką szybką ścieżką po to, by mieszkańcy faktycznie poczuli szybko, że realna zmiana przychodzi.
Chciałam pana jeszcze zapytać na koniec o smog. Gdynia chyba nie ma jakiegoś wielkiego kłopotu smogowego, no niemniej jednak na pewno są miejsca, w których to powietrze jest trochę gorsze. Czy wy macie jakiś program albo myślicie o jakimś programie, czy to byłoby konieczne, jakiejś pomocy, partycypacji, żeby ta jakość powietrza była trochę mniej, trochę lepsza?
Taki program funkcjonuje od kilkunastu lat. Miasto dopłaca mieszkańcom, którzy decydują się na likwidację pieców na paliwo stałe i podłączenie się do sieci OPEC-owskiej.
A jaka jest dynamika tego wykorzystania?
To się dzieje. To trudno mówić o dynamice. Tutaj nie ma jakichś znaczących skoków, że to się przyspiesza tempo, natomiast solidnie, krok po kroku, co roku ileś takich przedsięwzięć finansujemy. Równolegle oczywiście prowadzimy intensywne działania dotyczące ograniczania zużycia energii, a więc w ostatnich latach wydaliśmy dziesiątki, jak nie setki milionów złotych na termomodernizację budynków, zarówno budynków publicznych, jak i dofinansowania budynków prywatnych czy wspólnotowych. No, przypomnę, że Gdynia ma też i rozwija intensywnie ekologiczny transport. Trolejbusy są taką, można powiedzieć, znakiem firmowym Gdyni i cały czas staramy się to również poszerzać, bo to wszystko są takie cegiełki, z których składa się właśnie ograniczenie emisji, a więc zapobieganie smogowi.
Ale zwolennikiem takiego rozwiązania, żeby zakazać na przykład palenia tymi odpadami węglowymi, nie byłby pan?
Byłbym za tym, by stworzyć z jednej strony system zachęt na przechodzenie na inne rodzaje ogrzewania i w miarę swoich możliwości taki system stworzyliśmy. Natomiast faktycznie dzisiaj są dwie kwestie. Jedna to jest taka, że należałoby wprowadzić pewne standardy, jakiego rodzaju węglem, bo czasem jest tak, że te zanieczyszczenia wynikają z tego nie, że ktoś pali śmieciami w piecu, tylko że pali po prostu tanim, niskiej jakości węglem. I tutaj myślę, że pomysł, żeby jakąś standaryzację zastosować, byłby wskazany. Druga kwestia, którą uruchamiamy, od lat Straż Miejska kontroluje w Gdyni, czym ludzie palą w piecach, ale kontroluje tylko zawartość paleniska, czyli krótko mówiąc, jeżeli znajdzie w palenisku niedopalone butelki czy płyty meblowe, to wtedy może nałożyć karę. Natomiast jesteśmy w tej chwili na etapie wdrażania takiego programu, w którym Straż Miejska będzie pobierała próbki popiołu, one będą poddawane analizie i na podstawie tej analizy będziemy w stanie stwierdzić, czy ktoś przypadkiem nie spala w palenisku śmieci.
A dużo takich kar jest? Bo jakoś nie widzę w wielu miejscach takiego działania straży gminnych. Może w Gdyni jest inaczej, ale...
Powiem tak, strażnicy regularnie, bo ustawa daje im taką możliwość, że mogą wejść do domu i tak powiem, zajrzeć w palenisko, natomiast ponieważ dzisiaj mogą badać tylko spojrzeć, czy nie ma jakichś odpadów, no to sytuacji, w których przyłapią kogoś na gorącym uczynku, jest mało. Natomiast w momencie, kiedy będziemy w stanie badać popiół, a tak jak mówię, mamy już zidentyfikowane, jakie laboratoria prowadzą takie badania, nie jest to tanie, też trzeba powiedzieć, no ale czystość powietrza tutaj jest dla nas priorytetem, w związku z tym już w tym roku środki są na to przeznaczone i wkrótce z takimi działaniami Straż Miejska ruszy w teren.
Po drugie, to też pewnie działania takie odstraszające, tak jak ktoś się zorientuje, że Straż Miejska wpadła i się zorientowała, że tam są palone butelki plastikowe, to może się następnym razem
nie bez powodu mówię o tym na antenie Radia Gdańsk. Liczę na to, że dotrze ta informacja do
tych... Że nastraszy pan odpowiednio, nie będzie pan musiał wydawać pieniędzy na badania.
Powiem tak, to nie chodzi o nastraszenie, na razie chodzi po prostu o uświadomienie, o ostrzeżenie przed tym, że będziemy po prostu wyciągać konsekwencje, bo powietrze jest naszym wspólnym dobrem i musimy o nie wszyscy dbać.
Dziękuję bardzo za rozmowę.
Bardzo dziękuję.
Rozmowa kontrolowana.